Zapraszam program Szukając Słowa Bożego, a zatem przygotowanie do niedzielnej liturgii Mszy Świętej. Jak zawsze na początku przyzywać będziemy Bożego Ducha Świętego, by poprowadził nas przez to rozważanie, a pomoże nam dzisiaj także ksiądz Michał Oleksowicz, asystent na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, student filozofii na Papieskim Uniwersytecie Laterańskim w Rzymie. Dwudziesta niedziela zwykła w roku A przed nami. Pierwsze czytanie, czytanie z księgi proroka Izajasza. Tak mówi Pan. Zachowujcie prawo i przestrzegajcie sprawiedliwości, bo moje zbawienie już wnet nadejdzie i moja sprawiedliwość ma się objawić. Cudzoziemców zaś, którzy się przyłączyli do Pana, żeby Mu służyć i aby miłować imię Pana i zostać Jego sługami, wszystkich zachowujących szabat bez pogwałcenia go i trzymających się mocno mojego przymierza, przyprowadzę na moją świętą górę i rozweselę w moim domu modlitwy. Całopalenia ich oraz ofiary będą przyjęte na moim ołtarzu, bo dom mój będzie nazwany domem modlitwy dla wszystkich narodów. Oto Słowo Boże.
To czytanie, które przed chwilą usłyszeliśmy, to jest fragment z ostatniej, trzeciej części księgi proroka Izajasza i opowiada po prostu o powrocie Izraelitów z niewoli babilońskiej. Po tym, jak stracili swoje państwo, no byli w głębokim doświadczeniu ucisku, straty, dostają właśnie słowo przez proroka, że Pan Bóg nie cofa swojego słowa, które dał, tak? Nie cofa swojej obietnicy i zachęca Izraelitów, żeby z nowym zapałem podjęli się budowy wspólnoty, żeby na nowo podjęli to, co tę moc, to zaproszenie do współpracy ze słowem Boga, które jest wciąż aktualne, ze słowem obietnicy, ze słowem nadziei. No właśnie, bo to, co jasno w tym fragmencie słychać, to, że Pan Bóg mówi, że wkrótce będzie się dopuszczać do Izraela, do judaizmu, pogan, cudzoziemców, że nastąpi, raczej pojawi się nowe kryterium, tak, przynależności do Boga, nie tyle etniczne, nie tyle terytorialne, ale no właśnie kryterium przynależności, które wynika z osobistego odniesienia do Boga, z tego, że czyjeś serce szuka Boga, pragnie Boga i pełni Jego wolę i przyjmuje Jego przykazania. Więc tak jak Izajasz potem mówi, właśnie w praktyce to oznacza zachowanie szabatu, czyli głęboka jedność z Bogiem, świętowanie Boga, tak? Wybieranie tego, co Bogu miłe, wierność przymierzu, przeżywanie duchowego kultu, tak? Modlitwy wspólnotowej, słuchania słowa. Właśnie to Izajasz wymienia jako te kryteria przynależności do ludu Boga. Właśnie nie terytorium, ale to, co przez serce człowieka przechodzi. Więc krótko mówiąc, w tym fragmencie bardzo pięknie właśnie prorok Izajasz wskazuje na podwójną nowość Bożego działania. Z jednej strony podkreślone jest to, że modlitwa staje się wartością większą niż ofiary, że modlitwa jest tym, co jest Bogu miłe, a także właśnie to, że wszystkie narody są zaproszone do duchowego, można powiedzieć, krwioobiegu, że wszyscy są zaproszeni, że Bóg jest otwarty i po prostu jest dla każdego. Myślę, kochani, że to słowo jest bardzo aktualne właśnie dla nas dzisiaj, jako wspólnoty. Po pierwsze, właśnie jak myślę o tym słowie Izajasza, że modlitwa jest Bogu miła bardziej niż ofiary, to słowo nam bardzo wyraźnie przypomina, co jest największą aktywnością życia chrześcijańskiego. Modlitwa. To jest największa aktywność w życiu chrześcijańskim. Modlitwa, czyli nasza jedność z Bogiem. Kiedy pomyślimy o przykładach świętych, o ich historiach życia, to widzimy wyraźnie, że z jednej strony, no właśnie, tracili czas po ludzku. Nie wiem, chociażby przychodzi mi do głowy Matka Teresa z Kalkuty, która zawsze przypominała swoim współsiostrom o adoracji, o tym, żeby po prostu być przed Chrystusem Eucharystycznym. A przecież tyle w tym czasie można by uczynić, prawda? Więc z jednej strony to doświadczenie właśnie w życiu świętych, nic nie robienia po ludzku patrząc, a z drugiej strony, żeby jak najwięcej Bóg mógł w nas czynić, prawda? Więc to jest sekret świętości chrześcijańskiej, czy właśnie życia modlitewnego, życia w jedności z Bogiem. Z jednej strony wielka pasywność, można tak to nazwać, tak? Wielka bierność, receptywność, czyli gotowość przyjmowania od samego Boga Jego życia, a z drugiej strony ta wielka, można powiedzieć, bierność łączy się z wielką aktywnością, to znaczy z troską, ze służbą, z entuzjazmem życia, z tym, że mi się chce, z dynamizmem życia. Więc to myślę, to bardzo konkretnie tutaj Słowo Boże nas zaprasza, żebyśmy w ten sposób popatrzyli na nasze życie, na moje osobiste życie modlitwy, tak? A po drugie, no właśnie ta kwestia otwartości na innych, jak to mówi Izajasz, na cudzoziemców, na pogan. Myślę, że dzisiaj w tym świecie, w którym żyjemy, w naszej kulturze, no nie jest problemem spotkanie z innymi obcymi. To jak śpiewa Budka Suflera w jednej ze swoich piosenek, że kontynenty na odległość dłoni są. Więc rzeczywiście dzisiaj spotkać się z ludźmi z różnych kultur, przestrzeni, kontynentów, to to jest rzeczywiście coś bardzo łatwego. Ale to, co najważniejsze, to dostrzegać, że ci inni, że ci cudzoziemcy, że oni są, że też między nami mogą być głębokie więzi porozumienia. Czyli po pierwsze, nie żyć tak, jakby ich nie było. To, co właśnie mówi Bóg przez proroka do narodu wybranego. Oni są. Ci cudzoziemcy, poganie, może ciężko ich zrozumieć, może są nam właśnie obcy, przeciwni. Ale właśnie oni są. Po pierwsze, żeby nie żyć tak, jakby ich nie było. A potem na pewno właśnie dialog, dyskusja. Czasem może i spór, prawda? Ale na pewno zgoda na to, żeby spojrzeć sobie w twarz, żeby rozmawiać, żeby się spotkać. Myślę, że możemy zakończyć tym wezwaniem do modlitwy, słuchając tego słowa, żebyśmy prosili Pana o ducha modlitwy. Ducha modlitwy, ducha bycia w jedności z Bogiem i potem, żebyśmy budowali Boże, dobre więzi jedności pomiędzy różnymi i żeby nasze serca w ten sposób właśnie umocnione modlitwą, więzią z Bogiem poszerzały się na innych, na tych, którzy są wokół nas.
Drugie czytanie z listu do Rzymian, z 11 rozdziału świętego Pawła Apostoła. Bracia, do was pogan mówię, będąc apostołem pogan, przez cały czas chlubię się posługiwaniem swoim w nadziei, że może pobudzę do współzawodnictwa swoich rodaków i przynajmniej niektórych z nich doprowadzę do zbawienia. Bo jeżeli ich odrzucenie przyniosło światu pojednanie, to czymże będzie ich przyjęcie, jeżeli nie powstaniem ze śmierci do życia? Bo dary łaski i wezwanie Boże są nieodwołalne. Podobnie bowiem, jak wy niegdyś byliście nieposłuszni Bogu, teraz zaś z powodu ich nieposłuszeństwa dostąpiliście miłosierdzia, tak i oni stali się teraz nieposłuszni z powodu okazanego wam miłosierdzia, aby i sami w czasie obecnym mogli dostąpić miłosierdzia. Albowiem Bóg poddał wszystkich nieposłuszeństwu, aby wszystkim okazać swe miłosierdzie. Oto Słowo Boże.
słyszeliśmy w pierwszym czytaniu, pojawił się ten temat, można powiedzieć, takiego napięcia między narodem wybranym, Izraelem, a poganami. I to drugie czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian, ono współgra z tym tematem, który był w pierwszym czytaniu. Bo w tym fragmencie, co słyszeliśmy, święty Paweł wyraźnie nie zgadza się z takim poglądem, że Pan Bóg odrzucił naród wybrany, że Pan Bóg zapomniał o Izraelu, o obietnicach, które dał Izraelowi. Z drugiej strony faktem jest, że tylko niewielka część Izraela, jak to nazywali często prorocy, no właśnie tak zwana mała reszta zapowiedziana przez proroków, no tylko mała reszta uwierzyła w Chrystusa, tylko mała reszta przyjęła Mesjasza, czyli właśnie tak zwani judeochrześcijanie, czyli ci, którzy no właśnie stali się pierwszymi słuchaczami, uczniami Chrystusa, pochodzili z judaizmu. No i w tym sensie właśnie święty Paweł no, w tym fragmencie nam wyraźnie mówi o tym, że no jest tajemnicą upór Izraela, tak? Jest tajemnicą dla nas to, no jak to się stało, że naród wybrany nie rozpoznał tego wybranego, który przyszedł, żeby ukazać oblicze Ojca, że nie rozpoznał w Jezusie Mesjasza. Ale no właśnie Paweł od tej sytuacji mówi w nadziei, to znaczy mówi, że chociaż to jest dla nas tajemnicą, tego nie rozumiemy, to na końcu czasów Izrael zostanie ocalony. Jego zatwardziałość ustanie, to znaczy Paweł patrzy znowu z perspektywy Bożych obietnic, które są nieodwołalne, z perspektywy Bożego Słowa, które jest słowem nadziei, że no właśnie, że jest i nadzieja dla Izraela, że ostatecznie no, w tym Bożym działaniu wszystko okaże się, że to ma, że ma sens, że Pan Bóg pisze po krzywych liniach. No właśnie, z jednej strony Paweł mówi o nawróceniu pogan jako tej jednej fazie dzieła odkupienia, no że poganie się nawrócili, że poganie przyjmują Ewangelię, ale potem też mówi o nawróceniu Izraela. Mała reszta przyjęła Chrystusa, ale reszta, wielka reszta nie przyjęła, ale wierzę w ich nawrócenie, które Paweł w tym fragmencie porównuje do zmartwychwstania, do nowego życia. Myślę, że słuchając tego słowa, no też nas zachęca konkretnie do popatrzenia na nasze, można powiedzieć, chrześcijańskie relacje z narodem wybranym, z Izraelem. Bo czasami pojawia się gdzieś w naszym myśleniu tak zwana teologia zastępcza, to znaczy, że Izrael był kiedyś narodem wybranym. Tymczasem, co wyraźnie przypomina ten fragment i też co jest w modlitwie liturgicznej Kościoła, że naród wybrany jest narodem pierwszego wybrania. Właśnie to, co w tym fragmencie Paweł mówi, bo dary i wezwania Boże są nieodwołalne. Nieodwołalne. Czyli te Boże obietnice dla Izraela, one wciąż trwają. Właśnie tajemnicą pozostaje to, że w znacznej części no, upór Izraela, nieprzyjęcie, tylko mała reszta przyjęła Chrystusa, ale obietnice Boga względem narodu wybranego są wciąż żywe, wciąż aktualne. No właśnie, różne są wezwania, tak? Słuchając tego słowa możemy wyraźnie sobie tak pomyśleć o tym, że różne są Boże obietnice, wezwania i różne też bywają na nie odpowiedzi. W różnym czasie dokonują się odpowiedzi na Boże wezwania. Przypomina mi się obraz, dokładnie kwatera poliptyku toruńskiego, znajduje się w Muzeum Diecezjalnym w Pelplinie. Kiedyś ten poliptyk był w kościele Najświętszej Maryi Panny w Toruniu, w Niebowzięcia Najświętszej Maryi Panny z XIV wieku. Piękne dzieło sztuki średniowiecznej. I właśnie tam w jednej kwaterze jest ukazana Trójca Święta, gdzie jest krzyż jako drzewo życia i pod krzyżem dwie niewiasty. Jedna, która wyrasta z tego drzewa życia, podłączona pod nie, a druga niewiasta, czyli ta, która wyrasta, to jest Kościół i obok druga niewiasta, która trzyma czaszkę w ręku i jest odwrócona plecami do drzewa życia i to jest synagoga, to jest naród wybrany, odwrócona od krzyża. No właśnie, odwrócona od krzyża, ale blisko krzyża. Więc myślę, że kiedy myślimy o narodzie wybranym, o Izraelu, to Słowo Boże pomaga nam zobaczyć, że że pamięć też o naszych korzeniach, tak, o tej naszej wspólnocie duchowej wiary Boga Abrahama, Izaaka, Jakuba, że ta pamięć jest niezwykle ważna, że no właśnie, chociaż widzimy upór Izraela, który nie przyjął Mesjasza, to jesteśmy sobie bliscy. No właśnie, że pamięć o korzeniach żydowskich chrześcijaństwa, pamięć o tym, że Żydzi są narodem pierwszego wybrania, ma sens. I to, co mówi święty Paweł, ta pamięć ma zawsze sens z racji przyszłości, ze względu na przyszłość. To jest niezwykle ważne, prawda? Że Boże przymierze, że Boże wybranie jest w perspektywie wędrowania, jest w perspektywie przyszłości, jest w perspektywie zbawienia pogan, jest w perspektywie nawrócenia Izraela na końcu czasów. Właśnie tego, że Pan Bóg pisze po krzywych liniach, to jest bardzo piękne. To znaczy, nasza głęboka pamięć, to co nazywamy chociażby tradycją, tak? Ona ma swoją niezwykłą wartość ze względu właśnie na przyszłość. Na to, że chcemy wspólnie wędrować i że Pan Bóg prowadzi właśnie różnymi drogami, czasami w sposób tajemniczy historię naszego życia. No i ciekawe też jest, jaka jest odpowiedź Pawła na zatwardziałość Izraela. Bo zobaczmy, kochani, że odpowiedź Pawła nie jest taka, że o, ten niewierny Izrael się nie nawrócił, to teraz pałką go pobić, tak, jak chłopiec do bicia. Tylko Paweł mówi o współzawodnictwie w tym, co dobre. On mówi o tym, że chciałby ze względu na swoją gorliwość, zapał apostolski, pobudzić do współzawodnictwa swoich braci, którzy nie przyjęli Chrystusa. Więc to jest niesamowite, tak, że on chce wzbudzić w tych, którzy Chrystusa nie przyjęli, zazdrość, żeby oni i też zechcieli podjąć to życie, które stało się wyborem Pawła, jego życie z Chrystusem. Więc słuchając tego słowa też możemy się zapytać właśnie o to, czy nie tylko o pamięć, o sens pamięci w naszym życiu, tradycji, ale też pytanie o to, czy my stosujemy taką metodę ewangelizacji jak Paweł, tak? Czy świeżość, nowość, radość naszego życia chrześcijańskiego jest tym, co chcemy, żeby wzbudzało w innych pragnienie? Jakie pragnienie? No, że ja też tak chcę. Że chociaż może wyrzuciłem chrześcijaństwo, myślimy teraz o naszym tutaj kontekście, w którym jesteśmy, tak wiele osób, no właśnie, niepraktykujących, niewierzących, że ja też tak chcę, bo chociaż wyrzuciłem moje chrześcijaństwo, ale widząc to, jak twoje życie jest piękne, dobre, wartościowe, to ja też chcę czerpać z tego skarbu, który jest w twoim życiu. Zakończmy więc tym zaproszeniem do modlitwy, że właśnie, żebyśmy prosili Pana o pamięć serca, to co mówi Słowo Boże, wielkich dzieł Boga nie zapominajmy i o tę zdrową rywalizację w tym, co dobre, żebyśmy właśnie współzawodniczyli w poszerzaniu Bożego Królestwa, dobroci.
Posłuchajmy Ewangelii. Ewangelia według świętego Mateusza z 15 rozdziału. Jezus podążył w okolice Tyru i Sydonu. A oto kobieta kananejska, wyszedłszy z tamtych stron, wołała: Ulituj się nade mną, Panie, Synu Dawida. Moja córka jest ciężko nękana przez złego ducha, lecz on nie odezwał się do niej ani słowem. Na to podeszli jego uczniowie i prosili go: odpraw ją, bo krzyczy za nami. Lecz on odpowiedział: jestem posłany tylko do owiec, które poginęły z domu Izraela. A ona przyszła, padła mu do nóg i prosiła: Panie, dopomóż mi. On jednak odparł: niedobrze jest zabierać chleb dzieciom, a rzucać szczeniętom. A ona odrzekła: tak, Panie, lecz i szczenięta jedzą okruchy, które spadają ze stołu ich panów. Wtedy Jezus odpowiedział: o niewiasto, wielka jest Twoja wiara. Niech Ci się stanie, jak pragniesz. Od tej chwili jej córka była zdrowa. Oto słowo Pańskie.
W tym fragmencie Ewangelii słyszymy o tym, że Pan Jezus udaje się w okolice Tyru i Sydonu, dzisiejszy Liban, udaje się na ziemie pogańskie, idzie do tych, co uznawani byli za obcych, ale właśnie idzie po to, żeby dać im, no właśnie, słowo nadziei, dać im obecność Boga. No i przychodzi kobieta kananejska, poganka. Czy w Boga wierzyła? Nie wiadomo, ale na pewno widzimy, że o Bogu Izraela słyszała, dlatego że woła do Pana Jezusa, Synu Dawida. To jej wołanie zostaje oddane przez greckie słowo, które wskazuje, że ona bardzo głośno krzyczała. To była kobieta pełna determinacji. Co sprawia, że tak bardzo jej zależy? Cierpienie. Cierpienie jej jako matki i cierpienie jej dziecka. Jej dziecka, które jest dręczone przez złego ducha. Zbliża się gdzieś z tyłu, to znaczy stopniowo próbuje się, no właśnie, zbliżyć do Jezusa. Gdzieś z ostatniej pozycji, no właśnie, gdzieś w poczuciu wstydu, poczuciu poniżenia, cierpienia. I to jest bardzo ważne, kochani, żebyśmy dostrzegali to, że no, często tak jest w naszym życiu, że kiedy cierpimy, to wtedy zaczynamy ufać Panu Bogu. Kiedy cierpimy, wtedy zaczynamy do Niego krzyczeć. Wtedy zaczynamy ufać, że On może nam pomóc. Dlaczego właśnie w czasie cierpienia? Mówiąc dosadnie, dlatego, że w czasie cierpienia jesteśmy do niczego. Właśnie kiedy bardzo cierpimy, nie mają znaczenia nasze kwalifikacje, umiejętności, pozycja, pieniądze na koncie. Kiedy cierpimy, wtedy nadajemy się jedynie do tego, żeby nas kochać. Wtedy nadajemy się jedynie do tego, żeby był ktoś blisko nas i nam pomógł. I zobaczmy, że Jezus traktuje tę kobietę z miłością, ale też traktuje ją w prawdzie, tak możemy powiedzieć. To znaczy, na pewno nie odnosi się do niej w sposób cukierkowy. Kiedyś ojciec Pio powiedział: nie dam cukierka komuś, kto potrzebuje środków przeczyszczających. I słuchając tej Ewangelii, powiedziałbym, że Pan Jezus no, tej kobiecie daje dwa środki przeczyszczające. Milczenie i słowo o psach. Kochani, zobaczcie, zadziwiające jest to, że Pan Jezus milczy. Nawet nie mówi do niej: idź stąd, kobieto, bądź cicho. Po prostu milczy. Dopiero potem, kiedy uczniowie nalegają: weź ją odpraw, ona strasznie krzyczy za nami, no, robi zamieszanie, no to wtedy jej odpowiada, że on zajmuje się owcami, co poginęły z domu Izraela. No właśnie pytanie, dlaczego Pan Jezus milczy? Może dlatego, że najpierw ta kobieta krzyczała pretensją, gniewem, goryczą, żądaniem. Może Pan Jezus czekał, aż jej krzyczenie stanie się w końcu zrozumiałe dla niej samej, aż jej krzyczenie przestanie być oskarżaniem Boga, a stanie się skarżeniem się Bogu. I zobaczcie, kochani, tak jest w naszym życiu, kiedy w doświadczeniu cierpienia nasze wołanie do Boga jest oskarżaniem Boga, no nie zostanie wysłuchane, bo nasze serce jest zamknięte. Ale kiedy w doświadczeniu cierpienia skarżymy się Panu Bogu, oj tak, wtedy nasza modlitwa przebija niebiosa. Ale chyba jeszcze bardziej porażające niż milczenie Pana Jezusa jest porównanie tej kobiety do psa. Słowo, które no dla nas z pewnością brzmi jak obraza, ale ciekawy jest szczegół, który zachodzi w grze dźwięków. To znaczy Pan Jezus mówi o szczeniętach, po grecku kynaria, a kobieta mówi o okruchach ze stołu panów, kyrion. Kynaria, kyrion. Więc ta kananejka przyznaje tak, że ona jest niczym szczenięta, niczym psy, które właśnie spożywają okruchy ze stołu panów, ale jednocześnie mówi właśnie o stole panów, stole pana. Jezusa nazywa synem Dawida. Jezusa, czyli kogoś, kogo jedynie można nazwać panem, Kyrios. Kochani, mamy takie powiedzenie u nas w języku polskim, być wiernym jak pies. Gdybyśmy, no właśnie, mając teraz w głowie to nasze powiedzenie, zobaczmy, że to, co mówi Pan Jezus, chociaż jest bardzo mocne, to nie musi być obraźliwe. Jest prawdą, może i trudną, ale prawdą. Bo lepiej być w życiu, można powiedzieć, wiernym jak pies, niż niewiernym jak człowiek. Lepiej być w życiu właśnie tak bardzo wiernym, że człowiek będzie jadł okruchy ze stołu swojego pana, Kyriosa, niż być niewiernym, aroganckim, pełnym pretensji i buntu wobec Pana, wobec Boga. Prośmy więc Pana o to, abyśmy w cierpieniu dawali się Jemu kochać i żebyśmy przy Nim wiernie trwali.
Już za chwilę będą Państwo mieli okazję, by porozmawiać, by może także zadać pytanie naszemu gościowi, ksiądz Michał Oleksowicz, asystent na Wydziale Teologicznym UMK w Toruniu, student filozofii na Papieskim Uniwersytecie Laterańskim w Rzymie. Numery telefonów 56 655 23 55 dla słuchaczy z północy Polski, 655 23 56 południa. Telefony w naszej rodzinie 536 600 100 lub 200, zagranica 00 48 56 655 23 33 lub 66.
Pochylony, zwykła jak
mamy już połączenie z naszym gościem, ksiądz Michał Oleksowicz, asystent na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, student filozofii na Papieskim Uniwersytecie Laterańskim w Rzymie. Szczęść Boże, księże Michale.
Szczęść Boże, ojcze, witam serdecznie. Witam państwa, szczęść Boże.
Jesteśmy, rozumiem, gotowi, tak? Do rozmowy.
Jesteśmy gotowi,
super.
Tak.
Super. Bardzo proszę, Radio Maryja, halo.
Dzień Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Marcin Pat, ministrant z Kościoła Obrotności Bożej. Mam pytanie do księdza Michała w sprawie tej Ewangelii, którą usłyszałem. I że Jezus idzie tam, żeby kogo tam uzdrowić, czy zbawić. A to czytanie pierwsze Izajasza, powiedzieć mi, o co to tu dokładnie chodzi, bo mam Pismo Święte, pierwszy raz dostałem od księdza i ja mam kłopot sam pojąć jak czytać i chcę, żeby ktoś powiedział na koniec programu, czy Pismo Święte Jan Paweł II jest dobre dla mnie, żebym mógł ją dobrze zrozumieć i ją pojąć.
Dziękuję panie Marcinie.
Nie do końca słyszałem niestety pytanie, ojcze. Nie wiemy, czy ono dotyczyło pierwszego czytania, czy Ewangelii.
W zasadzie były trzy pytania. Pierwsze dotyczyło Ewangelii. Czy Pan Jezus przyszedł uzdrowić, czy zbawić, kiedy podążył tam w okolice Tyru i Sydonu? To tak brzmiało pytanie.
Dobrze, to dziękuję, bo nie słyszałem.
I drugie pytanie dotyczyło księgi proroka Izajasza, żeby tak ogólnie bardzo powiedzieć, o co w tym czytaniu chodzi, jaki jest temat tego fragmentu księgi proroka Izajasza. I jeszcze trzecie pytanie, czy Pismo Święte, ta edycja Jana Pawła II, jest dobra dla pana Marcina, który jakby dopiero rozpoczyna przygodę z Pismem Świętym.
Rozumiem. Dobrze, to tak. Jeśli chodzi o pierwsze pytanie, to czytając ten fragment Ewangelii Świętego Mateusza i też czytając całe Ewangelię, panie Marcinie, to my widzimy, że każdy cud uzdrowienia, którego Pan Jezus dokonuje, też jest dziełem zbawienia. To znaczy, Pan Jezus nie jest po prostu takim lekarzem ciała, który przyszedł na ziemię posłany przez Boga, żeby tylko i wyłącznie leczyć choroby, problemy dotyczące ludzkiego ciała, można tak powiedzieć, czyli tego naszego bycia tu i teraz na ziemi, ale każde działanie Jezusa jest działaniem głęboko uzdrawiającym, przemieniającym osobę. Więc na to pierwsze pytanie to odpowiedział panie Marcinie, że to, co Jezus czyni, zawsze jest i uzdrowieniem, i zbawieniem, w sensie dotknięciem duszy, dotknięciem głębi ludzkiego serca, tak? Więc oczywiście to nie jest to zbawienie w tym sensie, że ta kobieta i potem jej córka nie są już w niebie, tak? W tej ostatecznym doświadczeniu Bożej chwały, bo w tym momencie, kiedy Jezus dokonuje tego cudu znaku, ale na pewno to działanie Pana Jezusa właśnie jest takim działaniem spójnym, że to jest wszystko w pakiecie razem, tak? Dotknięcie ciała, psychiki, ale głębi ludzkiego serca, przemiany wnętrza, to co rozważaliśmy. Jeżeli chodzi o to drugie pytanie, co do księgi proroka Izajasza i tego fragmentu, który słyszymy w tę niedzielę właśnie, 20 niedzielę, to jest fragment z ostatniej, trzeciej części księgi proroka Izajasza. To jest tak zwany Trito Izajasz, czyli z punktu widzenia studiów historycznych nad księgą proroka Izajasza, to jest ta księga, która jest zbiorem wypowiedzi prorockich, oczywiście w duchu wielkiego proroka Izajasza, prawdopodobnie zredagowana około V wieku przed Chrystusem, która właśnie, ta ostatnia część zawiera szereg obietnic dla Izraela, który wraca z doświadczenia niewoli babilońskiej. To są obietnice odnowienia wspólnoty, obietnice jedności Izraela z cudzoziemcami, z poganami, tego, że Pan Bóg prowadzi historię i ostatecznie doprowadzi wszystkich do jedności we wspólnocie z Nim. Więc można powiedzieć, to jest to ogólne przesłanie tej trzeciej części księgi proroka Izajasza. A co do trzeciego pytania, panie Marcinie, nie jestem biblistą, więc na temat rzetelności przekładu nie będę się wypowiadał, ale jeżeli oczywiście przekład ma ma imprimatur, no to pewnie jest dobry, jak najbardziej, tak zatwierdzony przez specjalistów, ale co do porównywania go z innymi, to nie będę się wypowiadał, odsyłam do biblistów.
Bardzo proszę, Radio Maryja. Halo? Nie słyszę nikogo, może tutaj. Halo, prosimy.
Pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Na wieki wieków, amen. Paweł z okolic Sierca, szczęść Boże, księdzu katecheci i ojcu Dariuszowi. No, moja refleksja jest taka po prostu, jak to się mówi, ekspresowa. To, co usłyszałem w Izajaszu, dom mój będzie domem wszystkich narodów. Ja tu widzę nawiązanie do modlitwy arcykapłańskiej Pana Jezusa. Spraw Ojcze, aby byli jedno. I te silne akcenty jednoczące tutaj przemawiają, bo Pan Bóg cieszy się każdym takim zdarzeniem, gdy coś się skleja, powiedzmy, a boleje nad wszelkimi skłóceniami między ludźmi. I w jego proroczej wizji nadzieję budzą dla mnie takie słowa. Przyszedłem po to, aby pozbierać rozproszone owce Izraela. Są też inne owce i te również przyprowadzę do swojej owczarni i w ten czas nastanie jedna owczarnia, jeden pasterz. I tak jak tutaj jest zaznaczone u Izajasza, czynnikiem jednoczącym stanie się modlitwa, bo ona właśnie będzie oznaczać, że ludzkość przemawia jednym głosem do jednego Boga. I ten święty Paweł znowu daje wyraz w liście do Rzymian, że przedziwne są te mechanizmy jednoczące, którym właśnie on daje prawo w zacytowanym tym, powiedzmy, fragmencie listu do Rzymian. To, co w oczach ludzi wydaje się jest tajemnicą, a jednocześnie paradoksem, w oczach Boga prowadzi do pojednania i jest takim przesłaniem nadziei, która wypełnia się w przestrzeni Bożego miłosierdzia. A ono jest czynnikiem naprawczym świata, a jednocześnie źródłem nowego życia. I święty Jan Paweł powiedział takie słowa, które jakby to potwierdzają. Miłość mi wszystko wyjaśniła, dlatego uwielbiam tą miłość. A miłość, jak mówi Ewangelia, wyrasta w obszarze wiary. Jak Jezus powiedział, o, wielka jest twoja wiara. No i jeśli wierzymy, to zauważymy, że Bóg zaradza wszelkim naszym niedostatkom i w tych okolicznościach pojawia się wdzięczność, a stąd prowadzi już prosta droga do miłości. Z mojej strony tyle. Bardzo dziękuję i szczęść Boże.
Bóg zapłać.
Dziękuję bardzo za ten głos. Pan Paweł, tak?
Zdaje tak, się, tak.
Tak, pan Paweł. Panie Pawle, no tak na szybko, ale bardzo, bardzo głębokie myśli, więc oczywiście nie będę w całości tego komentował, co pan powiedział, ale też tak to słowo odczytuję, co pan powiedział, jak najbardziej, że to wołanie u Izajasza, to potem możemy zobaczyć się właśnie, jak pan powiedział, wołaniem Jezusa o jedność. Jezusa, który w modlitwie arcykapłańskiej, w momencie, kiedy w swoim ciele będzie nas jednoczył, bo przeżywa Paschę, przeżywa mękę, śmierć i potem prowadzi nas w sobie do zjednoczenia z Ojcem. Właśnie to jest to, co pan powiedział. To jest no, wypełnienie wszystkich proroctw, tak? To, że w nim dokonuje się to zjednoczenie. To, co pan mówił w świętym Pawle. Paweł mówi o tym, że w Jezusie wszelki mur wrogości jest zniszczony, więc no właśnie w czasie Paschy Jezusa dokonuje się to. I tylko zakończę refleksją, właśnie pan ten aspekt jedności podkreślił. No, to jest coś pięknego, że właśnie Sobór Watykański II przypomina nam podaje nam właśnie taką definicję Kościoła, że Kościół jest znakiem jedności rodzaju ludzkiego, narzędziem zjednoczenia, narzędziem zbawienia. Więc ten aspekt właśnie jedności z Bogiem i jednoczenia nas w Chrystusie między sobą i potem z Bogiem, no właśnie to jest Kościół, to jesteśmy my, ciało Chrystusa. Także bardzo dziękuję, panie Pawle. Tak, tak, dziękuję za refleksję.
Słuchamy Radio Maryja.
Halo, czy ja bym mogła porozmawiać? Ja jestem tu dostałam trochę łaskę od Pana Boga. Pod konsekrowaną mnie wzięli, ale czy ja mogę powiedzieć świadectwo trochę o tych łaskach, jak dostałam? Mogłabym?
Może innym razem, dobrze? Bo teraz skupmy się na czytaniach, które Kościół daje na niedzielę, a może mniej na jakichś prywatnych wizjach. Proszę, Radio Maryja, halo.
Uszanowanie, Jerzy Jabożno, południe.
Również panie Jerzy, prosimy.
Szczęść Boże. Chciałbym powiedzieć, iż ja stosuję rodzaj takiej metody ignacjańskiej. Ja tutaj widzę coś takiego jak trójce. Mianowicie mamy Jezusa, przypuszczalnie kobieta, która jest ustawiona na drodze Jezusa Chrystusa, jest ona ustawiona chyba przez Ducha Świętego, a nad tym wszystkim czuwa Pan Bóg. I po prostu dla mnie tam jest już forma, rodzaj trójcy i po prostu współdziałanie. Czy jest to możliwe?
Panie Jerzy, no jak najbardziej. W tym sensie, że to, co nam mówi teologia, refleksja nad no, właśnie Bogiem, w którego wierzymy my chrześcijanie, Trójca Święta zawsze działa razem. Więc kiedy czytamy w Ewangelii o tym, że Pan Jezus coś czyni, no to On to czyni oczywiście w Duchu Świętym, w jedności z Ojcem. Więc oczywiście ewangelista no, tak, a nie inaczej zredagował to wydarzenie i opowiedział nam o tym zdarzeniu, o tym spotkaniu, ale w naszej chrześcijańskiej refleksji nad Bożym działaniem my wiemy, że no, Trójca Święta działa razem. To, co Pan mówi, tak? To nie jest tak, że Pan Jezus coś czyni, a w tym czasie Bóg Ojciec sobie śpi, a Duch Święty poszedł na spacer. Przepraszam za kolokwializm, ale no właśnie Bóg zawsze działa w jedności trzech osób. Więc jak najbardziej tu widzimy działanie całego Boga, całej Trójcy Świętej. Potem pewnie ciężko jednoznacznie powiedzieć właśnie, gdzie Duch Święty zadziałał, a gdzie Bóg Ojciec. W tym sensie, że po prostu no, Bóg działa zawsze w jedności trzech osób.
Dziękuję. I kolejny słuchacz. Halo, prosimy.
Czy już można mówić, ojcze?
Naturalnie.
Tak, prosimy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Krzysztof jestem. Jestem ogromnie rad, że mamy tak ambitnych, wspaniałych egzegetów, jak to się dzisiaj właśnie tam wydarzyło, bo odebrałem bardzo, bardzo z ogromną satysfakcją. Otóż, no nie jest łatwo. Te perykopy powiązać nie jest łatwo. Niemniej jednak powiem krótko, na ile mi pozwala ta synteza. Mianowicie, już od nieszporów my mamy to festeggiamento, czyli cieszymy się, radujemy się, że Arka della Alleanza, to znaczy Arka Przymierza, o której mówi prorok Izajasz, ona według mojego rozpoznania, ona jest absolutnym gwarantem tych problemów, o których była mowa w czasie egzegezy i pytań, że ona jest tym gwarantem, że jedna owczarnia, jeden pasterz, co będzie tym, że Bóg będzie wszystkim we wszystkim, On absolutnie wyjaśnia i wyprostowywuje te wszystkie nasze takie historyczne właśnie próby narodu izraelskiego i nasz. Także no tylko tyle, to sobie tak poukładałem syntetycznie. Jeszcze raz dziękuję za ten właśnie wspaniały opis. Jestem historykiem sztuki tego obrazu, który tam mówił ojciec, że on się znajduje bodajże w Pelplinie. Jakoś tak.
Tak. Tak,
no nie, to proszę przy okazji łaskawie, tam jest mój ukochany przyjaciel, ksiądz profesor, proszę mi przypomnieć tego naszego Erasma z Rotterdamu, jak go nazywają, bo jestem taki zemocjonowany, Pasierb, Janusz Stanisław Pasierb, on mnie bardzo z zagrobu pomaga. Łączy nas historia sztuki, także proszę o krótką modlitwę tam przy jego grobie, dobrze?
Dobrze, dobrze.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica i gorące życzenia dobrej niedzieli. Już będę się wsłuchiwał, co nam kochany egzegeta, taki młody, ale mam bardzo ambitny powie. Szczęść Boże, dobrej niedzieli.
Bóg zapłać.
Panie Krzysztofie, Bóg zapłać, grazie mille, bo słyszałem, że po włosku też Pan tutaj właśnie pozdrawiał nas. Panie Krzysztofie, w Pelplinie nie jestem, ale oczywiście jak będę, to przejazdem bardzo chętnie pozdrowię księdza Pasierba i wzywając też jego orędownictwa z nieba. Ale wie Pan tak, no Pan historyk sztuki, więc nawiążę, że kiedy byłem właśnie w Muzeum Diecezjalnym w Pelplinie, no bardzo mnie urzekł ten obraz. On nawet tak zdaje się potocznie nazywany jest przez historyków sztuki piątnicą, dlatego że tam jest Trójca Święta ukazana w tej kwaterze, ale co ciekawe, Jezus Chrystus jest ukazany w trzech postaciach niejako, to znaczy Jezus jako drzewo życia, dosłownie drzewo, prawda? Jezus jako ten, który w ciele ukrzyżowany i potem postać Baranka Bożego, który jest przebity, ale żyjący. Jest to niesamowite dzieło sztuki średniowiecznej, coś pięknego, co właśnie znowu pokazuje to, co mówiliśmy przed chwilą, o jedności Bożego działania, tak? O Trójcy Świętej, która działa zawsze w jedności, ale też ten wymiar, o którym no właśnie pan mówił, tak? O przymierzu naszym z Bogiem, tak? Kościół, który jest wszczepiony w drzewo krzyża. No i to przymierze, pierwsze przymierze narodu wybranego, ale potem synagoga właśnie, która się odwraca, nie uznaje Mesjasza, ale też jest w tej przestrzeni, w tej perspektywie no, Bożych obietnic, Bożego przymierza. Dziękuję panie Krzysztofie za ten komentarz.
Dziękuję pięknie. Proszę, Radio Maria.
Bożego przymierza.
Będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Ja do tej katechezy.
Proszę uprzejmie, jak pan ma na imię?
Roman.
Proszę, słuchamy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Ja mam takie zapytanie, czy kiedy nastanie jedna owczarnia, jeden pasterz, to we ocenie czcigodnego księdza, to będzie tak, że Izraelici odstąpią od przykazania Bożego, które mówi, pamiętaj o dniu szabata, abyś go uświęcił i będą zachowywali pierwszy dzień tygodnia. No bo jeszcze cytując za listem do Hebrajczyków, rozdział 4, to ja czytam werset 9. Przeto pozostaje jeszcze odpoczynek sobotni dla ludu Bożego. Ten bowiem, kto wejdzie do jego odpoczynku, odpocznie od tych czynów tak jak Bóg, od tych własnych. A więc mam takie zapytanie, ponieważ ja osobiście to zachowuję i święty dzień szabatu, i nie tylko ja, ale i dzień zmartwychwstania Syna Bożego. Dziękuję i pozdrawiam.
Dziękuję panie Romanie, dziękuję. Więc czy tak będzie, jak pan zapytał, to myślę, że nikt z nas tego nie wie, tak? Jeżeli by nastąpiło teraz w tym czasie właśnie nawrócenie Izraela i co będzie, myślę, że tego nie wiemy, ale i nikt tego nie wie, ale wie pan, to co mówi Słowo Boże, to co jest oczywiście do Rzymian, czy też w tej głębokiej teologii kapłaństwa, która jest w liście do Hebrajczyków, no to powiedziałbym, że to jest wizja teologiczna, tak, w tym sensie, o którym Paweł pisze, że wezwania Boże są nieodwołalne. I w jakiś przedziwny sposób i ta mała reszta Izraela, ale Paweł w tej perspektywie no, ostatecznego Bożego planu zbawienia mówi, że on ma nadzieję, jako ten, który jest włączony w Chrystusa, że i życie Boże dane nam przez Chrystusa też objawi się w całym narodzie wybranym. No on to mówi w nadziei, można powiedzieć w nadziei nawrócenia całego Izraela. A potem my doskonale wiemy, tak, nawrócenie to jest potem dzieło zbawcze przez współpracę każdego z nas z Bogiem. Więc tutaj no po prostu ciężko jest wyrokować, kiedy to nastąpi, jak to nastąpi, w jakiej formie. Bo oczywiście Paweł w tej perspektywie, jak powiedziałem, eschatologicznej, ostatecznej o tym pisze, tak? Ale potem jak to się dokona konkretnie w historii Izraela, który no właśnie jest, przecież istnieje ten naród, poszczególnych ludzi, no to już jest nasza odpowiedź na Boże wezwania, Bożą łaskę. Tak bym odpowiedział, panie Romanie.
I odbieram kolejny telefon. Prosimy. Halo.
Halo.
Proszę bardzo.
Dzień dobry. Proszę księdza, odnośnie tej dzisiejszego czytania z Ewangelii. Nie wiem, czy ja dobrze zrozumiałem. Chciałem spytać się o taki szczegół. Sytuacja była taka. Uczniowie naciskałem, że pan Jezus oddalił tą kobietę. I pan Jezus odpowiada im według księdza. Zaznaczam, nie wiem, czy dobrze słyszałem, że przyszedłem do domu, które zginęły, do owiec, które zginęły z domu Izraela. Ja znowu spotkałem się z takimi tłumaczeniami, również katolickimi, których sens jest inny. Chociażby na przykład, jeżeli dobrze pamiętam nazwisko u księdza Eugeniusza, bodajże Dąbrowskiego, jest napisane, jak tam było, że nie jestem posłany tylko do owiec, które zginęły z domu Izraela. Więc sens jest inny i mi się daje w kontekście całości tego fragmentu, on jest logiczny. No i po ostatnie, no nie każdy wie, kto to byli Hananejczycy, bo jest mowa o kobiecie Hananejczycy, to był lud, których Żydzi, można powiedzieć, w dużej części wymordowali, zajmując Palestynę. I oni byli poganami. Oni dla Żydów byli tyle ważni, co psy. I stąd ten zwrot. Nie godzi się rzucać chleba synowskiego psom. Dziękuję.
Dziękuję.
Dziękuję. Przepraszam, imię pan Krzysztof, tak?
Pan się nie przedstawił.
Pan się nie przedstawił, dobrze. Ale w każdym razie, co do poszczególnych tłumaczeń tego zdania, to nie mam wiedzy, także nie wiem, jak różni egzegeci tłumaczą, ale to, co pan mówi, jeśli chodzi o lud kananejski, to oczywiście tak, no to był lud drugiej kategorii, tak, czy podkategorii, oczywiście w tym traktowaniu z punktu widzenia etnicznego, jak pan powiedział. I potem jak najbardziej, no tak mówią egzegeci, że być może też było jakieś powiedzenie, które w tamtym czasie było używane, które właśnie dotyczyło tego aspektu szczeniąt, psów, więc też może Pan Jezus nawiązywał do jakiegoś zwrotu, który no, był doskonale zrozumiały dla tej kobiety kananejskiej, bo tak jak znamy sposób przemawiania Pana Jezusa z Ewangelii, tak, używa przypowieści, oczywiście komunikuje się z ludźmi swojego czasu, więc używa pojęć i powiedzeń, które były rozumiane przez te osoby, więc być może było jakieś właśnie powiedzenie i stąd też tego typu zwrot, tak. Także dziękuję.
Dziękuję. Jeszcze mamy kilka minut. Zapraszam Państwa. Radio Maryja, halo. Proszę bardzo.
Zapraszam Państwa.
Halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja słuchałem, mówi Marcin z Mazowieckiego.
Proszę, panie Marcinie.
Słuchałem Ewangelii i od razu takie pytanie osobiste mnie dotknęło. Jaka jest moja wiara? Czy to ta wiara jest powierzchowna? Czy prezentuje katolicyzm tak zwany czterokołowy, że do chrztu zaniesiono, do komunii zaprowadzono, do ślubu zaciągnięto, na cmentarz odprowadzono, czy pogłębiam tą swoją wiarę? Staram się pogłębiać moją wiarę. Nie wiem, jaka jest jakość mojej wiary. Ale nawet sami uczniowie Pana Jezusa mówią do nauczyciela: Panie, przymnóż nam wiary. A większość tych wszystkich cudów, które Pan Jezus dokonał, czy dwóch niewidomych uzdrowił, czy sługę setnika, to właśnie podkreślał, że wiara tych ludzi ich uzdrowiła. To tyle. Dziękuję. Szczęść Boże.
Dziękuję.
Panie Marcinie, bardzo dziękuję za tę osobistą refleksję, osobiste pytanie, bo to jest właśnie odpowiedź na Słowo Boże. Tak? Słowo Boże przychodzi, żeby prześwietlać nasze życie. I to pytanie, które Pan zadaje, jak najbardziej jest zasadne i też ja sobie je zadaję. Jaka jest moja wiara? Jaka jest moja relacja z Bogiem. Ciężko wiarę wyliczyć, wymierzyć, ale na pewno owoce życia wiary, tak? Czyny, decyzje, no to na pewno jest jeden z tych aspektów, który nam bardzo pomaga konkretnie zobaczyć, czym jest moja wiara, tak? Odniesienie do drugiego człowieka, do Boga, moje życie na co dzień, bliskością z Bogiem, więc to myślę może nam pomóc zobaczyć, tak? Ale oczywiście w tej takiej, powiedziałbym, perspektywie chrześcijańskiej, którą nazywamy rachunkiem sumienia, tak? Czyli ja patrzę na moje życie, no właśnie, gdzie jestem w jedności z Chrystusem na co dzień, gdzie nie. I wtedy to mi pomaga właśnie zobaczyć, jaka jest moja wiara. Więc myślę, że taka zachęta dla każdego z nas, żeby serio traktować codzienny rachunek sumienia. Dziękuję, panie Marcinie.
Dziękuję. 21 minut po godzinie 19. To może poproszę księże Michale o takie podsumowanie, zebranie tego Bożego Słowa, ale też głosów, które po Słowie Bożym wypowiedzieli słuchacze.
Tak, myślę, że no, to słowo, kochani, które słyszymy, to jest właśnie bardzo bogate słowo w tym sensie, że pokazuje nam właściwie i czytania, i Ewangelia, ten aspekt no, spotkania między Izraelem a narodami pogańskimi, a cudzoziemcami. I to, że Boże plany są są dla każdego właśnie, tak? Często to są różne plany, potem różnie realizowane, ale Boże obietnice, jak Paweł mówi, i o zbawieniu pogan, i też o tym, no, naszym chrześcijańskim oczekiwaniu, że jeżeli Izrael odnajdzie swoją pełnię w bliskości z Bogiem, no właśnie to jest piękne, tak? Że to Boże działanie jest dla każdego, ale no myślę, że Ewangelia nam pomaga to ukonkretnić, tak? Ta determinacja kobiety, która właśnie woła o to, żeby to Boże działanie się ziściło zgodnie z jej pragnieniami. Na pewno te pragnienia zostają oczyszczone. Ona też potrzebuje dojrzeć w tym wołaniu do Chrystusa. I myślę, że to jest taka właśnie zachęta, jak na koniec pan Marcin powiedział, do tego osobistego naszego pytania. Jak my przyjmujemy ten dar Bożych obietnic, Bożej łaski, to co w państwa głosach też wybrzmiało, tak? Przecież list do Rzymian to jest jedno wielkie podkreślenie tego, że sprawiedliwość Boża, która dana jest w Chrystusie, to jest łaska, to znaczy to jest dar, to jest prezent. Więc pytanie, no właśnie, jak ten prezent w naszym życiu jest rozpakowywany? Jak korzystamy z tych darów, które Bóg nam daje przez Chrystusa w Duchu Świętym w naszym życiu? Więc tak bym to podsumował, zachęcając każdego z nas, żebyśmy to Słowo Boże, jak zawsze, w każdą niedzielę przyjęli jako światło na kolejny tydzień naszego życia.
Dziękuję bardzo. Ksiądz Michał Oleksowicz, asystent na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, student filozofii na Papieskim Uniwersytecie Laterańskim w Rzymie. Dzisiaj służył nam pomocą w rozumieniu Bożego Słowa, które usłyszymy także w naszych kościołach podczas niedzielnej liturgii mszy świętej, a audycja ta będzie powtórzona jeszcze o godzinie 8:20 w najbliższą niedzielę i znajdą ją Państwo na stronie internetowej radiomaria.pl. Księże Michale, ślicznie dziękuję.
Bardzo dziękuję również. Z Panem Bogiem. Wszystkiego dobrego. Bóg zapłać.
Bóg zapłać.
Ta droga prowadzi do Jerycha. Nią Boży zbliża się przechodzień. Lecz co to? Głos jakiś tęskny słychać. To ślepiec woła przy tej drodze. Pan zatrzymał się przy nim. Co mam ci uczynić? Odpowiedz, co ci potrzeba. Synu Dawida, daj wzrok. Boży przechodniu, daj wzrok. Panie, nie widzę od lat. Chcę przejrzeć choćby na chwilę. Bo chcę, byś Boże widział światy. Wystarczą znów wiary pełne słowa, byś przejrzał jak ślepiec przed laty. Pan na pewno przystanie, gdy usłyszy wołanie. Zapyta, co ci potrzeba. Synu Dawida, daj wzrok. Boży przechodniu, daj wzrok. Panie, nie widzę od lat. Chcę przejrzeć choćby na chwilę. na chwilę.